Sport. Wracamy do studia. Zapomniałem o tej prognozie pogody z tej całej zawieruchy sejmowej. Jutro ma być też ciepło, też ma być 10 stopni w Warszawie, jeszcze cieplej w Krakowie, bo 12 zdaje się ma być na termometrach stopni Celsjusza, więc zima jest całkiem przyjemna. No i w Warszawie jakość powietrza dobra, bo teraz modne jest podawać, jaka jest jakość powietrza, w Krakowie przeciętna. No ale to i tak jak na Kraków dobrze, prawda? No to co, mamy godzinę 17.22, a ja obiecałem, że Państwu sprawdzę to głosowanie. Tak, rzeczywiście o godzinie 17.16, czyli 8 minut temu Sejm przyjął ustawę dyscyplinującą. Głosowało 448 posłów, teraz się zabawię w panią marszałek Elżbietę Witek. Za było 233, przeciw 205, wstrzymało się 10 z koła Konfederacja, to już mogę Państwu powiedzieć. Za było Prawo i Sprawiedliwość, które prawie w całości przyszło na głosowanie, a przeciw oczywiście cała opozycja, która znowuż jakoś tak nie w całości na salę obrad dotarła, bo tylko 205 posłów opozycji, czyli tam z dyszkę zabrakło głosujących, żeby byli wszyscy. Jakoś opozycja nie wierzy w swoje, w dobrą gwiazdę i łód szczęścia. No dobrze, tyle polityki, tyle pogody, chociaż o powietrzu też trochę będzie. Teraz czas na kącik ekonomiczny w Popołudniu Wnet. Kacper Kozłowski, ekspert Instytutu Sobieskiego w studiu Popołudnia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedziałem, że o pogodzie, bo trochę porozmawiamy o komunikacji miejskiej, a dokładnie o tym, jak można partnerstwo prywatno-publiczne albo publiczno-prywatne, nigdy nie pamiętam, jak to się mówi, zaprząć do tego, żeby współfinansować komunalne inwestycje infrastrukturalne.
Dobry wieczór Państwu, w zasadzie dzień dobry.
Trudna godzina, taki
niby wieczór, a to późne popołudnie.
W zimę choroba wie co powiedzieć, tak, bo jeszcze w lato to wiadomo, że dzień dobry.
Ale... A dokładnie, ale o tej porze to już bywa, o tej porze roku ciężko, czy to jest jeszcze dzień, czy to już jest późny wieczór, czy wieczór.
No dobrze, infrastruktura miejska,
tak. Jeżeli chodzi o to partnerstwo, kapitał. To mówimy o partnerstwie publiczno-prywatnym, bo zawsze partnerstwo jest inicjowane przez stronę publiczną. To znaczy oczywiście pomysł może być prywatny, ale jeżeli strona publiczna, czy to władza samorządowa, lokalna, czy regionalna, czy krajowe władze na szczeblu rządowym nie zdecydują się na realizację jakiejś infrastruktury i nie przyjmą pomysłu zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, tej po prostu nie będzie. Krótko mówiąc, to piłka jest zawsze po stronie publicznej.
Ale prywatny ma też i kapitał, strona prywatna ma i ma trochę know-how, ma trochę technologii, ma trochę specjalistów, więc warto z tego skorzystać, czy nie warto?
To jest podpowiedź, jest jedna, warto. Oczywiście to zależy, ale doświadczenia już wielu, wielu lat, a także doświadczenia, które były na ziemiach polskich prawie 100 lat, ponad 100 lat temu, pokazują, że warto. Warto mobilizować ten kapitał w formule kontraktowej, czyli między władzą publiczną a prywatnymi inwestorami, z tego względu, że te kontrakty budują nam długofalową kulturę współpracy. A ta współpraca nam, zwłaszcza w tej części świata, jest bardzo potrzebna, bo dzięki niej możemy budować swoje bezpieczeństwo także ekonomiczne.
Na ile to można wykorzystać, bo przynajmniej ja jako człowiek staroświecki jestem przyzwyczajony, że miasto ma swój budżet, wydziela z tego budżetu część inwestycyjną i te pieniądze przekazuje w ramach kontraktów, przetargów na budowę odcinka chodnika albo torowiska, albo nowy tramwaj, który będzie po tym torowisku jeździł. Jak rozumiem, można inaczej.
Można inaczej i można tutaj przykład podać sprzed ponad 100 lat na ziemiach Polski, bo jeszcze pod zaborem rosyjskim w Łodzi była zawarta koncesja na budowę tramwaju elektrycznego. To był pierwszy tramwaj elektryczny w zaborze rosyjskim, jeden z pierwszych w ogóle w Cesarstwie Rosyjskim. I to był tramwaj, który zrealizowali przedsiębiorcy prywatni z Łodzi, którzy w niego zainwestowali, zakupili technologię, rozwinęli ją i uruchomili te linie tramwajowe w Łodzi. To było miasto pierwsze przed Warszawą, które taki tramwaj miało, to funkcjonowało w formule koncesji. Krótka umowa, 40 parę stron. Można powiedzieć, dobre praktyki.
Krótka.
No, krótka umowy potrafią mieć nawet 1000 stron, w takim stylu amerykańskim pisane, ale te 1000 stron umowy są, można powiedzieć, przy dobrej konstrukcji wieczne.
To jest przynajmniej dobra informacja, że to w prawie może być na wieki wieków. Amen. A tu mi się Sejm włączył, bo na mównicę wszedł marszałek Terlecki, zaczął coś perorować, ale to już jest po głosowaniach, to już nas nie interesuje aż tak bardzo. W studiu Kacper Kozłowski, ekspert Cytu Sobieskiego. No dobrze, skoro można inaczej, jak to inaczej wygląda?
Inaczej to wygląda w sposób bardzo
miasto
prosty.
Miasto daje pieniądze, a ktoś prywatny buduje i czyje to potem jest, jak jest te umowy tysiącstronicowe, jak są formułowane?
Konstrukcji jest bardzo wiele. Na dobrą sprawę zależy to od woli strony publicznej. Nie musi i z reguły nie dochodzi do prywatyzacji majątku. To jest de facto wydzielenie możliwości świadczenia usługi albo realizacji infrastruktury i świadczenia tej usługi za wynagrodzeniem. Najprostsza formuła partnerstwa publiczno-prywatnego to jest rodzaj inżynierii finansowej, która odciąża w pewnym okresie czasu wydatki publiczne, których wówczas, tak jak pan redaktor powiedział, miasto nie musi ponosić bezpośrednio, będzie je ponosiło w sposób odroczony w przyszłości. To jest zwłaszcza formuła dobra, kiedy następuje duże spiętrzenie inwestycji w krótkim okresie czasu, a jednocześnie samorząd, czy akurat państwo jest w stanie dalej w przyszłości generować przepływy umożliwiające obsługę zobowiązań wobec partnera.
Dla samorządu sam plus. Polityk, prezydent, burmistrz, wójt mogą się pochwalić, wybudowałem wam kawałek czegoś nowego, a sam na to nie dał złotówkę albo dał połowę ceny.
Tak, bo generalnie sprowadza, tutaj są dwie rzeczy. Podstawowe wynagrodzenie, taki podstawowy model, który najczęściej funkcjonuje w krajach zachodniej Europy, to jest model, w którym strona prywatna realizuje inwestycje za wynagrodzeniem, a w momencie, w którym odda do użytkowania, dopiero wówczas strona publiczna zaczyna częściowo płacić. Krótko mówiąc, dostaje infrastrukturę w kredycie kupieckim, ale to wynagrodzenie, ta spłata jest uzależniona od obsługi i od jakości infrastruktury zrealizowanej i serwisu, który dalej zapewnia strona prywatna przez lat 15, 20, a w niektórych przypadkach nawet 30. I jest te 20 lat gwarancji, że infrastruktura po prostu będzie sprawna.
Pytanie, czy polskie samorządy chętnie z takiej formy korzystają, bo rząd teraz reformuje, pewnie nie wszyscy z państwa o tym wiedzą, że są nowe pomysły, jest nowa ustawa, jest szereg inicjatyw, żeby ze strony rządu, żeby ożywić partnerstwo publiczno-prywatne. Pytanie, dlaczego samorządy, czy rząd tak słabo korzystają z tego mechanizmu?
Ja bym powiedział, że to trudno, raczej nie mówiłbym, że słabo korzystają, ani też, że nowa mamy specjalnie ustawę. Polska pierwszą ustawę przyjęła w 2005 roku, były pewne względy problematyczne, techniczne już w szczegółach, kiedy przyszło do realizacji inwestycji. W 2008 została przygotowana kolejna ustawa i w zeszłym roku została ona znowelizowana tak, żeby to partnerstwo uprościć i uprościć przede wszystkim pod względem proceduralnym.
Jest taki wiceminister, który się zajmuje tymi sprawami w rządzie, może nazwiska nie przytoczę, bo będę przytaczał fragment nieoficjalnej rozmowy, który powiedział, że to partnerstwo leży w zasadzie. Taka była konkluzja z jego wniosków ze strony rządowej.
Partnerstwo publiczno-prywatne, można powiedzieć, pojęcie czy leży, jest co najmniej niewłaściwym. Po pierwsze dlatego, że w ostatnim miesiącu podpisane były dwie duże umowy. Jedna na spalarnię odpadów, z której ma być powschodzić energia cieplna dla Olsztyna. Drugi projekt to termomodernizacja w Mielnie. W Warszawie podpisano umowę na operatora infrastruktury dla przemysłu kreacyjnego.
Ale rząd ma takie plany, żeby prawie każde zamówienie, czy rządowe, nie każde rządowe, bo tam jest zbrojniówka, etc., no ale prawie każde także samorządowe, municypalne było robione właśnie w formacie
partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Dlatego, że żeby przygotować...
A nie jednostki,
dlatego, że przygotować,
tu jakaś elektrociepłownia, tu
zgadza
coś.
Zgadza się. Ale żeby przygotować partnerstwo, to wymaga, zawsze stawiamy, tak pojawia się problem, czy jakiś jest pomysł na jakąś inwestycję, co jest biznesplan. Dla każdego partnerstwa publiczno-prywatnego są analizy, czy to partnerstwo jest sensowne z punktu widzenia finansowego i ekonomicznego, czyli szerzej, dla społeczności i dla samorządu. Jeżeli jest, to wtedy się je wdraża. I zalecenia regionalnych i subrachunkowych, Rady Regionalnych i Subrachunkowych, jak również NIK-u sprzed paru lat, wskazują, że wszystkie inwestycje publiczno-prywatne, i to zmienił rząd, znowelizując ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w ostatniej kadencji, i również przyjmując politykę rządową w zakresie PPP, żeby inwestycje rządowe, inwestycje o określonym poziomie wartości były analizowane pod kątem zastosowania formuły PPP, po to, żeby niejako wymusić poszukiwanie tej efektywności, czyli value for money, pojęcia, które na Zachodzie, a zwłaszcza w krajach anglosaskich, w szczególności w Wielkiej Brytanii, jest wymieniane przez wszystkie przypadki przy każdej inwestycji, nawet najdrobniejszej, w chodnik czy w plac zabaw. Czy ona będzie racjonalna, czy w tym momencie lepiej zrobić ten plac zabaw, a może lepiej zrobić oczyszczalnię, po to, żeby zaoszczędzić środki.
I tutaj teraz... ten czynnik prywatny jest takim papierkiem lakmusowym, który sprawdza, czy ta inwestycja będzie rentowna, będzie miała sens, czy nie będzie miała sensu.
To jest poniekąd tak. To, co jest istotne w partnerstwie publiczno-prywatnym, to zanim do niego dojdzie, strona prywatna w ramach tak zwanego testu rynku albo badania rynku, bo to zależy od pojęcia, którym się będzie, to pojęcie jest dość szerokie. W zamówieniach nazywamy to dialogiem technicznym. Odpowiada kilka zasadniczych pytań, które sobie publiczna strona stawia, czy to w ogóle warto robić, na jakich warunkach. Przedstawia swoje wstępne warunki, jak by to mogło wyglądać, i dużo łatwiej wówczas jest kształtować takie partnerstwo, niż gdyby po prostu realizować pomysły, z których się nie przedyskutował z partnerami.
Ryzyka.
Ryzyka to jest podstawowy obszar, który dotyczy kontraktu, jak każdy kontrakt. W zamówieniu publicznym wszystkie ryzyka są po stronie publicznej. W partnerstwie publiczno-prywatnym następuje ich podział. I ten podział poniekąd jest wymuszany standardami rachunkowości wynikającymi ze statystyki, chociażby narzuconymi przez Eurostat. W naszym przypadku wynika to z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ale również z nowelizowanej ustawy o finansach publicznych, która powoduje, że umowy nie mogą mieć charakteru tytułów dłużnych. Jeżeli nie mają tego charakteru, wówczas są poza długiem publicznym, poza tytułami dłużnymi. Oczywiście mają wpływ na finanse publiczne, bo jakżeby inaczej, bo w niektórych projektach generują dochody dla samorządów, w innych koszty i dochody, a w innych tylko koszty, tylko wydatki. Niemniej jednak bilans per saldo tych projektów jest ekonomicznie korzystniejsze niż zwykłe zamówienie publiczne.
W studiu Kasper Kozłowski, ekspert Instytutu Sobieskiego, są takie obszary, które tradycyjnie rozumiemy jako czysto państwowe, jako takie obszary gospodarki czy życia społecznego, które nigdy nie będą rentowne, które zawsze będą musiały być finansowane przez państwo, no bo żaden rozsądny, nie jakiś szalony filantrop, tylko normalny przedsiębiorca w to nie zainwestuje. Tak samo jest w partnerstwie publiczno-prywatnym. Są obszary, które nigdy nie wejdą w tą procedurę?
Nie ma takich obszarów. To zależy od projektu do projektu, dlatego tak ważne było to, co zostało podjęte w ramach strategii rządowej i w nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, żeby badać wszystkie projekty pod kątem zastosowania tej formuły. Jest tak, że można sobie wyobrazić, trudno sobie wyobrazić, ale projekt w zakresie łączności satelitarnej dla wojsk brytyjskich, Skynet, został zrobiony początkowo jako wyłącznie projekt rządowy, a już kolejna jego wersja, Skynet 5, został zrobiony już w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z prywatnym biznesem wojskowym, powiedziałbym, militarno-kosmicznym, ale również z takim biznesem, w którym były zaangażowane przedsiębiorstwa publiczne, przedsiębiorstwa rządowe.
Ale to nawet pan postuluje, żeby jakieś projekty wojskowe robione...
Rzeczywiście, jest bardzo wiele takich projektów.
W ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej robione były także w oparciu o prywatny kapitał.
Tak, były takie badane nawet projekty wcześniej, parę lat temu, żeby zapewnić część infrastruktury dla wojska. Takie projekty były robione dla Bundeswehry, dla wojsk w Holandii, dla Wielkiej Brytanii bardzo wiele. We Francji chociażby siedziba Sztabu Generalnego i Ministerstwa Obrony są realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W Australii są zrealizowane całe bazy wojskowe, czyli mówię koszary, zaplecze magazynowe, jak również cysterny, sprzęt, cyberbezpieczeństwo, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej, wiele elementów. Także, czyli ten core, o których my mówimy, czyli sprawy bezpieczeństwa publicznego, również mogą być realizowane w pewnym obszarze, bo nie możemy sprywatyzować żołnierza. To jest rzecz, która niemożliwa jest do zrealizowania. W partnerstwie publiczno-prywatnym nie dochodzi do...
Ale karabin już możemy?
Karabin możemy zrealizować w partnerstwie w ramach B&R, czyli badania i rozwój, ale do pewnego obszaru, czyli nawet kwestia praw, czyli do licencji czy pewnych technologii, może wspólnego wypracowania, może być realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to trudne, ale wykonalne, bo na przykład Indie tak robią.
Więcej o zawiłościach partnerstwa publiczno-prywatnego, teraz już zapamiętam, najpierw państwa, potem przedsiębiorca. Możemy przeczytać wszyscy na stronach Instytutu Sobieskiego w raporcie, który szczegółowo omawia kwestie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, a właśnie tym modelem inwestowania przez samorządy. Bardzo serdecznie zachęcamy. Państwa gościem był Kacper Kozłowski, ekspert tegoż Instytutu Sobieskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
17.36 na zegarach. No to teraz co, wracamy do naszych świątecznych przebojów, bo to 20 grudnia, za 4 dni Wigilia, za 5 dni Boże Narodzenie.